Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори у нас катехеза. Я Іваницький Сергій, радий вітати в цій студії отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава.
Ну що ж, ми розпочинаємо програму, і вже третя передача буде посвячена розважанню над тим, хто є такі єпископи. Сьогодні за допомогою Другого Ватиканського собору будемо говорити, які є обов'язки в єпископів. Як там правильно? Єпископ той, хто наглядає, так, спостерігає.
Ну, не тільки, не тільки. Тобто він... Це одна з форм служіння єпископів, обов'язків єпископів.
Це, ну, це ми з вами трошечки говорили, да, наглядає за священниками, розбудовує дієцезію, там єпархію.
Це та роля управління, правління, обов'язок правління
єпископа. Спілкування з провладними структурами.
Так. Ну, епископ має перед зовсім владу над дієцезією своєю. Mm-hmm. Треба пам'ятати, що маємо теж епископів, котрі са так звані символічні дієцезії, так звані епископи суфрагани або епископи помочники, котрі не мають владу над територією, тільки виконують певні завдання. Так, характеру, котрий назначає ординарій.
А навіщо єпископи-помічники? Для цього можуть бути вікарні, вікарії, дієцезії?
Ну, са певні, як би сказати, функції, котрі не може чинити нормальний священник чи вікарій. Наприклад, миропомазання. Хоча закон церкви говорить, що навіть назначений єпископом-священник може це робити, правда? Наприклад, я вже в своєму житті міро помазав хіба за 3 або 4 особи. Бо, наприклад, є такий обов'язок, що особа, котра є доросла, котра є схрещена, повинна також прийняти зразу таїнство міро помазання. Не завжди є доступний епископ. Наприклад, недавно я хрестив людиною, котра є дуже похилого віку і не може навіть приїхати до церкви. Він я поїхав до неї, і я похрестив, і теж міро помазав, і теж прийняла святе причастя та особа. І втеді отримую від епископа делегацію на те, що я мог міро помазати. І я чиню ten. Є там міро помазання, і це такі два важні моменти. Єден то є молитва, так звана консекраційна, і друга молитва, другий сам знак. Коли священним єлеєм, кризмою, назначається знак Христа на чолі особи, говорячи, прийми знам'я Святого Духа, і потім передається мир з тобою, мир Ісуса Христа Воскресшого. Так що, наприклад, чому, наприклад, в православній церкві міро помазати може кожен священник, не тільки епископ, але католицької церкви прийнялось, щоб миропомазання таким так званим звичайним служителем цього таїнства був епископ, щоб надати тому таїнству певен надзвичайний характер. Правда? В католицькій церкві миропомазання є відділене від хрещення. Можна сказати, що три таїнства введення в християнство, яким є хрещення, миропомазання і Євхаристія, які в православній церкві бувають разом давані, і в первотній церкві теж були разом уділяні, в церкві католицькій зостав розділені, щоб дати шанс більш глибокого переживання цього таїнства. Найбільш тутай, можна сказати, слабує, або є найслабшим, переказ певних дарів, певних наслідків таїнства хрещення. Бо якщо хрещена є маленька дитина, ну що ж, така дитина що розуміє, нічого не розуміє. Якщо я дорослу людину приготовляю до хрещення, то мінімум приготовляю її 7-8 місяців, правда? Мінімум. Чи достатньо довго. І це приготовлення, а ніхто навіть пропонують, щоб це приготовлення до хрещення дорослих було розтягнуте на 3 роки, наприклад. Щоб був так званий час катехуменату, в котрому не є важне передавання певного знання, але найважливіше є переживання певної дійсності християнства. Na przykład w katechumenacji ważne jest, żeby razem świadkowaty, razem przeżywaty liturgii, liturgii słowa, liturgii, w które następuje ten element oświadczenia. A my w katolickiej cerkwi próbujemy wczynić w świętaństwa bardziej świadomymi, żeby one nie były traktowane jako pewna tylko magiczna, jako pewna dziejność, która dzieje, niezależnie od tego, czy ludyna jest świadoma, czy nieświadoma tego, co z niej zdziejsnuje się. Katolickiej cerkwi starajemy się jednak dopomóc tym ludziom przeżywać bardziej głęboko taństwa, bo my znajemy, że jeśli jest ludyna bardziej świadoma tego przeżywania, w tym momencie taństwo może bardziej głęboko dziać, dopomagać danej ludynie w tej drodze do spasienia, jaką taństwa nam mają dopomagać czynić. I tomu na przykład taństwa chrzczenia jest rozdzielone na te trzy etapy. Chrzczenia, święte przyczastie i miropomazania. O ile chrzczenia może dokonać każdy wierujący, a nawet nie wierujący ludyna, jeśli chrzci kogoś zgodnie z wolą danej osoby, jeśli jest bażanie jakiejś osoby, żeby ciebie pochrzcić, to może nawet czynić to niewierująca osoba, jeśli czynić to w imię Ojca i Syna i Świętego Ducha, polewający głowę wodą, nieobowiązującą świadczeniu. To jest taka nadzwyczajna forma udzielania taństwa chrzczenia, na przykład w zagrozie śmierci, które może wczynić każda świadoma, dorosła ludyna, która wykonuje jak gdyby bażania osoby, która chce być ochrzczona i mówi, ty mi teraz pochrzci, bo ja samo w sobie pochrzcić nie mogę, to ty teraz polij mi głowę trzy razy wodą, mówi Czesława, Michale, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. O tyle już taństwo Świętego Przyczastia jest zarezerwowane dla prezbiterów, czyli tych współpracowników, uskich współpracowników samowo episkopa. I tutaj nastąpa proces przygotowania. I to jest ten proces przygotowania dytyny, która przyjmuje Święte Przyczastie pisla 7 roku życia. Dla katolickiej cerkwi my przyjmujemy 7 roków to jest taki dostateczny wiek, żeby dytyna była bardziej świadoma i mogła sobie przedstawić przysutność, może nie tylko przedstawić i przeżywać przysutność Jezusa Chrysta pod widom chleba i wina w cili krowi Jezusa Chrysta. I do tego trzeba jeszcze przygotować się. A to przygotowanie też nie jest takie idealne, bo na przykład całe przygotowanie na jakimś zmysłem ograniczające do nauczania krótkiego katechizisa, nauczania takich osnownych molitw, prawda, i próby jakiegoś takiego przeżywania samego przyjęcia Świętego Przyczastia w sposób taki dostojny, uroczysty, świadkowy, żeby, bo dla dytyny znaki właśnie takie jakby dostojeństwa, świadkowiści, duże ważliwe, bo ona zapamiętała ten moment duże silno. No i wreszcie trzeci element, który związany jest z episkopskim służeniem, to jest taństwo miropomazania. Taństwo miropomazania i ten episkop tutaj ma jak gdyby podczerknuty, jak ważliwe to taństwo jest dla ludyny. Też żeby uświadomić też to taństwo, do którego też trzeba przygotować się, być świadomym, no, że wymaga pewnych wyborów świadomych i niezależnych. Wyborów, które nie są zależne na przykład od twoich na przykład opiekuniów czy baćków. Bo może być ludyna miropomazana nawet bez zgody swoich baćków. I tutaj my starajemy się miropomazanie jako taństwo, my nazywamy nawet to taństwem zrzałości chrześcijańskiej. Żeby ten miropomazania ono było naznaczone czymś wyjątkowym, jakim jest przysutność samego episkopa w świadkowej liturgii, w której wszystko jest celebrowane w sposób taki duże, jak nazywamy, pontyfikalny. To znaczy sposób taki, żeby pokazać to posrednictwo episkopa jako tego posrednika między Bogą a cerkwią, ale także tego, który jest przedstawiać Jezusa Chrystusa swojemu służyni, temu służyni, które nese sobą także ten element oświadczenia zgromadzenia. Także tutaj episkopy pomiczniki mają nam dopomogty przeżywać te dziesności, te życia cerkowne i taństwienne je bliż głęboko, w sposób taki bliż świadomy, w sposób taki, który zapamiętywaje się na dłuższe, uroczysty, żeby świadkowanie ce ostawiło jakiś ślad. No i tutaj episkop, pomicznik też jest tym, który trzeba pamiętać, że z funkcją episkopa jest związane też bardzo takich zawdań, które wymagają prysutność episkopa w różnych miejscach z różnymi osobami. Jeśli te służenia jest dostatecznie szerokie, w takim momencie może bywać, że może brakować czasu episkopowi, żeby mógł służyć w każdym miejscu. I tomu win naznacza swego pomicznika, żeby on przedstawiał episkopa na różnych zustriczach. Na przykład tu nasz episkop naszej eparchii kijowsko-żytomierskiej, ponieważ znajduje się w Kijewie, ma bardzo obowiązków związanych z pewnymi zustriczami z osobami dyrżawnymi. Tutaj na przykład w tym ostatnim roku nasz episkop ordynarii był przedstawicielem Rady Cerkwi, prawda? I to też związane było z organizowaniem i przedstawianiem i z tymi zasiadaniami tej Rady Cerkwi, różnymi problemami, jakie ta rada ma w związku z pewnymi zależnościami od dyrżawy. Także tutaj episkop pomicznik w tym momencie, kiedy episkop jest zajęty tymi zustryczami na dyrżawnym urowni, episkop pomocnik może w tym momencie wypełniać i dopomagać głównemu episkopu wse czynić. Następna rzecz, która związana jest z episkopem pomocznikiem, że pewna czastyna na przykład ja to baczę przede w takich episkop w eparchiach polskich, w których tych zawdań episkopskich, uprawnienia na przykład eparchii jest duże, duże bardzo. Bliższe, czym tutaj na Ukrainie, bo dziejsność Polski jest dziejsności bliż bardzo. I parafii jest bliższe, i świeczeników jest bliższe, i na przykład w warszawskiej eparchii episkopów pomocników jest teraz chyba, jeśli dobrze pamiętają, trzech. I każdy z nich ma pewną czastynę uprawnienia. Na przykład ten z nich episkopów jest odpowiedzialny za sprawy personalne. To oznacza, że on kontroluje i także wyriszuje sprawy związane ze świeczenikami, tymi, w jakim miejscu oni powinny znajdować się. Też jest związane z tym, że niektóre świeczeniki idą już na pensję i trzeba ich zastąpić nowymi świeczenikami. Wszystkie te sprawy nie może wyriszywać ordynarii, bo ich jest zbyt dużo. Więc w pierwszym kontakcie te sprawy wszyscy rozgladuje, dosliduje, episkop pomicznik, a potem tylko ostatecznym rysini, bo i tak ostateczne rzeszenia jest zależne od ordynaria, dokonuje konkretnych peremin na parafiach. To jeszcze sprawy dyscyplinarne i tak dalej. Tych spraw jest duże bagato. Także u nas, w naszej eparchii, trzeba także pamiętać, że to episkop też powinien pokazać sobie i w jakiś sposób przedstawić albo buty w jedności z parafii. I ważne jest, żeby od czasu do czasu ten episkop był także przysutni na parafialnych jakichś światach czy uroczystościach, żeby jak gdyby podczerknuty jego prysutność, jego władu, autorytet, można tak powiedzieć, władu uprawnienia eparchii. Ale przede wszystkim episkop ma za zadania także oświadczowania. I pierwszym głównym metodą episkopa w obowiązku oświadczowania powierzonych jemu pastwy jest na przykład wyprawianie Eucharystii. Eucharystii w sposób uroczysty, sposób nadzwyczajny, sposób taki, który będzie pokazywać wszystkim zibranym, że to jest to jakaś wyjątkowa okoliczność. I tutaj episkopy mają zadania, czy jest Eucharystiu i przez Eucharystiu wchodzić w pewną jedność z całym prezbiteratem, to znaczy z wszystkimi Eucharystia zjednuje na przykład episkopa ordynaria z episkopem Rimu. Jest pewnym znakiem jedności. Tak samo Eucharystia prezbiteri w to, że zjednuje się z Eucharystią episkopów. Eucharystia jest symbolem i znakiem jedności. Bo na Eucharystii zjednuje się różni ludzie, przychodzą do chramu, żeby przeżywać dyjsność duże ważliwą dyjsność samowo, prysutność samowej Chrystusa, której w czasie Eucharystii jest prysutni. I ten element oświadczenia i eucharystycznego służenia jest dużo ważliwy, żeby episkop był tym, który jest widimym znakiem prysutności Jezusa Chrystusa gdzieś na ziemi. I żeby często sprawował Eucharystię w swojej eparchii, na przykład w katedralnym soborze. To jest jego sobor i w tym katedralnym soborze win ma prawo jako pierwszy, jako ten, który ryszaje. Kto będzie wyprawiać Eucharystię? Może robić to win, a może też naznaczyć kogoś drugiego, czy nastajaciela katedralnego soboru, czy również świaścienki, które współpracują z nim. I tak i tak Eucharystia jako element oświadczenia, jedności, prawosławienia Boga, jeśli jest oczołowana episkopom, stanowi jeden z ważniejszych znaków episkopskiego uprawnienia. Już sam fakt, że przychodzi episkop, który ma swoje atrybuty, jakim jest na przykład mitra, czyli ta osobliwa taka szapka na głowie episkopa, który jest pastorał, to znaczy ta pałka, która ma różną formę. W naszej parchii teraz były na przykład i rekolekcje nam prowadził episkop Edward Kawa. I on przywiózł taki prosty pastorał, czyli znak władzy pastyrskiej episkopa, zrobiony z drewna, drewniany, taki franciszkański. My nie znamy, jak to było w tradycji cerkwi, chociaż w tradycji cerkwi pokazuje, że w początku te symbole były proste. Teraz są zbliż takie bogate, można tak wskazać. Także atrybutem episkopa jest pierścień, tak? Który oznacza władzę daną przez papę rzymską. Także ma też kryst na grudzi, który też jest znakiem episkopskiej władzy. Czyli normalnemu takim powidzinci, bez nieliturgicznej atrybutami episkopa jest właśnie ten pierścień, kriest. No, koniecznie też czasami te takie małe nakrycie głowy, które my nazywamy piuska, to jest taka malinka szapoczka, która zasłaniaje wierch głowy. No, ja na przykład te piusce baczę taki jewryjski zwyczaj, bo Jewryje wchodzą czy do chramu, powinny mieć zawsze okrytą głowę. Tomu każdy, kto na przykład przybliża do sceny płaczu w Jerozolimie, też powinien mieć głowę przykrytą. Tutaj to przykrycie episkopa też ma swoje symboliczne znaczenie, też oznacza w zależności od cwietu rangu tego episkopa i jego pozycji. Na przykład szapoczka jest krasna, jakoli jest to kardynalski już episkop. Słowo kardynał i te nazwania kardynalskie jest już nie jest jakimś wyświadczeniem, oznacza tego taką samą episkopa, ale episkopa, który jest naznaczony w osobliwy sposób, bo on oznacza sowietnika samego papy rzymskiego. Konsystorz, tak nazywa się zibrania kardynaliw. Konsystorz to jest rada kardynaliw, sowiet kardynaliw. Papa rzymski ma tutaj, jak gdyby wyrażaje swoją taką władzę, może synodalną, prawda, w tym takim konsystorzu. No i konsystorz też jest miejscem, w którym następuje wybór nowo w papy rzymskiego i chyba dlatego konsystorz przede wszystkim był stworzony i zibrania kardynaliw, żeby naznaczyć pewną grupę episkopów, z których może być wybierany i którymi może być wybierany nowy papa rzymski. Więc zadania kardynaliów tutaj mają swoje znaczenia. Jest koniecznie kardynał naznaczający episkopa, który ma osobliwe zasługi w prowadzeniu cerkwi. Także to tutaj to znaczenie episkopa jest dostatecznie szerokie. Oświadczowania episkopa i ta rola jego i odpowiedzialność za oświadczowania dosięgają nie tylko Eucharystii, nie tylko miropomazania, ale także jedynie episkop może wyświadczować nowych świeścieńców, prezbiteriów i diakonów, prezbiteriów. To, że także tylko episkop może wyświadczyć nowego episkopa, w tym wypadku mówi się, że to powinno być chociażby dwóch episkopów, a byczno jest trzech tak zwanych konsekratorów. Co? No, bo czemu dwóch? Tomu, że jeden episkop, no on jak gdyby wyświadczyty nowy episkopa jest, to tutaj nie tak trudno wyjaśnić, jakie jest tam założenie, ale taki z takiej prostej teczki zrzenia, jeśli episkop, który ma takie samo znaczenie, taką samą rolę i pozycję przed papą rzymskim, który wyświadczuje drugiego episkopa, żeby podcierknąć, że to on nie sam ryszaje, jest naznaczony drugi episkop. I zazwyczaj jedno wyświadczenie na nowego episkopa jest to ryszenie samego papy rzymskiego. I to mu on posyła swoich przedstawników. Jeden przedstawnik może być z episkopatu danej strony, a drugi naznaczony papą rzymskim. A byczno jest to nuncji apostolski, jeśli taki jest. Może być taki strona, w której nie ma nuncji apostolskiego. Ale może też naznaczyć papa rzymski drugich episkopów. Normalnie abyczno jest takich trzech konsekratorów, prawda? Tych, którzy wyświadczają te episkopa. Bo episkop jest tutaj najwyższy urowień świadczeń. Pełnota świadczeń, można tak skazać. Bo diakonat, mamy trzy stopnie świadczeń, mamy diakonat, prezbiterat i episkopat. I episkopskie świadczenia są już najbliż pełnymi świadczeniami. Już bliż pełnych świadczeń nie ma poza episkopskimi świadczeniami. Potem nastąpi też element tak zwanego ingresu to znaczy wprowadzenia episkopa w władzę na terytorium danej eparchii. I tutaj ingres jest to takie uroczyste wprowadzenia w katedralny sabor i jednocześnie we władzę eparchii nowego episkopa. Niedawno przeżywali taki ingres episkopa Szerokorodiuka na episkopa diecezji odesko-symferopolskiej. To są te elementy, które naznacza z jednej strony władzę episkopa, a z drugiej strony moment i zawdania i obowiązek oświadczenia. Episkop ma prawo oświadczać nowych diakonów, nowych prezbiteriów, a także i nowych episkopów razem z drugim episkopem. Także tutaj mamy te zadania, które stają przed każdym z episkopów. No i pierwsza, najważniejsza zadacza episkopa to jest proszowanie Ewangelii. To jest ciekawe, że te zadania, obowiązki władzy i oświadczenia są nastąpki silno przedstawione w życiu cerkwi, że jakoś wszyscy zabywają o tym, że głównym, zahalnym zadaniem episkopa jest proszowanie Ewangelii. To, co jest często postawili na drugie, trzecie albo czwarte miejsce, a no powinien być na pierwszym miejscu. To znaczy prapowiedź episkopa w ramach służby w tej prapowiedzi jak gdyby wypełnia ten obowiązek proszowania Ewangelii. Ale ten obowiązek także wypełnia w każdym słowie skierowanym w sposób publiczny do konkretnych ludzi, w tym wypadku do pastwy. I tutaj ten element, bo proszenie Ewangelii jest duże ważliwy, bo on jak gdyby pokazuje nam misję cerkwi. A misją cerkwi jest propowiedzowaty prawdę o Bogu, koty swoje cerkwi zostawił jako miejsce, w którym jest cały czas postojno proszowana Ewangelia i to nie tylko tym, którzy są że członami tej cerkwi, ale także tych, którzy są niewierującymi. I tutaj te zadania proszenia Ewangelii bywają realizowane w różny sposób. Mamy z jednej strony to proszowania w czasie na przykład tutaj na radio Maria też bywają często episkopy, prawda? I oni też komentują albo wygłoszują swoją opinię na różne temy związane z życiem cerkwi, ale nie tylko życiem cerkwi. Także w jakiś sposób komentują suspilne życia i problemy, jakie suspilstwo przeżywa. Także tutaj ten mass media dopomagają episkopom proszowaty błagą i wieść Ewangelię. Ale głównym zadaniem, głównym miejscem, którym to proszowanie nastąpi, jest katedralny sabor. To miejsce, ten chram, który jest naznaczony jako miejsce zarezerwowane dla konkretnej jednej osoby, biskupa ordynaria. I on ma przede wszystkim prawo tam w danym chramie proszować Ewangelię. I ma ten obowiązek. Także na przykład, jeśli biskup jest wysutny jakiś czas, temu powinno być także znane i powiadomione w jakiś tam sposób Watykan dla Papy Rzymskiego, żeby Papa Rzymski orientował się, że jakiś tam episkop czasowo jest wysutni. Z różnych powodów, to może być powody zdrowia, a może być różne wizyty. Jak teraz na przykład nasz episkop był miesiąc wysutni i to muszę był swoim jakimś wizytom w Ameryce, a potem także i w Italii. Także przychodzi do nas i zadania episkopa jest takie, żeby on swoim autorytetem i swoim słowem tę Ewangelię tak gdy potwierdził i dawał ludziom taki konkretny, jasny znak tej opieki nad Boga, nad stadą, nad pastwą. Element i tutaj ta władza episkopów może być rozszerzona na tak zwanych pomiczników episkopa. Nie tylko episkopów pomiczników, ale także tutaj elementem ludyny, która dopomaga episkopom wykonywania jego obowiązków, czyli proszowania, oświadczowania i władzenia konkretnej eparchii albo w konkretnej eparchii, przedaje episkop także tak zwanym prezbiterom, czyli świaścienikom. Tym świaścienikom, który każdy z przycharzan ma bezpośredni kontakt, ten kontakt, który pozwala tym ludziom, i tutaj powinien świaścienik zawsze być tym, który jednoznacznie przedaje takie znaki daje, które pokazują jemu w jedności z episkopem. Episkopem jest naznaczony, czas episkopa jest posłany, episkopem jest wyświadczony. Wszystko to oznacza, że dany świaścienik jest związany z konkretnym episkopem. I na przykład zakon cerkwi katolickiej mówi tak, że jeśli episkop wyświadczuje jakiegoś nowego świaścienika, ten świaścienik obyczajnie jest przeznaczony dla pracy w danej eparchii. Tutaj wyjątkiem jest wyświadczenie świaścienika na przykład monacha. Bo monach jest przeznaczony do tego, żeby był posłuszny episkopu, ale także posłuszny swoim nastajacielom monaszyskim. Bo mamy różne ordyny i w każdym z tych ordynów mogą być na przykład dziowicze ordyny, w których czasty na tych bratów danego ordyna mogą być świaścienikami. A czastyna może być tylko bratami, tak nazwajmy, czy monachami, którzy przyjmują śluby, prysjachy, ale którzy także służat nie tylko konkretnym ludziom, ale także służat konkretnym ordynie. Dopomagają czy w realizacji głównych zadań tego ordynu. Także mają tutaj prezbiterów, którym jawleca konkretnymi i priamymi pomicznikami episkopa. Tych prezbiterów, które je wypełniają zadania. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa prezbitery nie byli konieczni, to muszą wystarczało służenia dla episkopa. Episkop był głową cerkwi. Ale po tym, kiedy cerkwa zaczęła rozprostraniać się i zaczynało w cerkwi być bardzo wierujących, trzeba było naznaczyć jak gdyby pomyczniki w episkopa i taki prezbiter to jest pomnicznik episkopa. Najważniejsze w tym takim służeniu prezbitera jest pokazywać jedność tego prezbitera z episkopem. Więc dla mnie na przykład niezrozumiałe jest, jeśli jakiś tam świaścienik krytykuje swojego episkopa, ma prawo co robić w takim uskim gronie, prawda? Może być nie ze wszystkim z jednej, trzeba pamiętać też, że episkopami bywają normalne, zwyczajne ludzie, które też czasami można pomylać się. I w niektórych chrześcijaniach może być też pewien element nie do końca jasny i z którym trzeba buty z jednym, ale głównym zadaniem, jak to pamiętaję ze świadczeń, kiedy diakon przyjmuje na siebie obowiązek posłuszania episkopa, nie tylko posłuszania, ale także ma obowiązek poszany episkopa i jego nastupnikam, tym, którzy będą po episkopa naznaczonym. Dobrze, jeśli ja był wyświadczony kardynałem Glempom, to teraz ja obiecałem swoje posłuszanie temu episkopu, który nałożył na mnie ruki, bo to jest główny gest wyświadczenia, ale także ja powinien być posłusznym jego nastupnikom. I teraz moim episkopem na przykład w Warszawie jest kardynał Nycz, A tutaj ja w jakimś zmysle został takoż poddany władzy kardynała, nie kardynała, episkopa kijowsko-żytomirskiego, w tym wypadku episkopa Witalija Krywickiego. To jest mój bezpośredni przełożony w sprawach duszpasterskich, tak można tak powiedzieć. On mi naznacza, on mi daje tak zwaną jurysdykcję, czyli prawo na tym, żeby można było wykonywać konkretne taństwa na konkretnym terytorium dla konkretnych ludzi, ale także daje mi prawo prawlinia, to znaczy ja przydający konkretne, przygotowujący do konkretnych ludzi do przyjęcia konkretnych taństw, mają od episkopa władu ryszenia, komu mogą dać, a komu nie mogą dać danego taństwa. Także to są wszystkie, no i tutaj dodatkowy jeszcze ostatni element uprawnienia episkopami, to jest element naznaczony diakonów. My pamiętajmy zdjęcia apostolów, prawda? Apostoli, którzy byli dużo obciążonymi uprawnieniem tej pierwotnej cerkwi, czyli tych wszystkich ludzi, którzy podlijaniem, to jest samo ciekawe. Życia cerkwi zaczynające od prapowidowania Ewangelia. Bo apostoli z początku, pierwsze, co czynili, to propowiedowali, proroszowali Ewangelię. I posłowie proroszowali Ewangelii, ci, którzy z Duchem Świętym przyjmowali to słowo i to słowo poruszyło ich serca, oni zapytywali apostołów, jeszcze nam robicie? I wtedy apostoli mówili, chrystycie, w imię Ojca i Syna Świętego Ducha. I rozpoczynała z życia tej pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej, apostolskiej, można tak skazać. I apostoł w pewnym momencie pobaczyli, że to nie sprawiaje co z uprawieniem wspólnoty, bo na przykład doszli ich słuchy, że to tam niektórzy chrześcijanie nie są do końca czesnymi w rozdzielaniu jedy dla drugich chrześcijan. I wtedy trzeba było postawić kogoś, który by to rozsudzował. Apostole mieli ograniczone możliwości, więc oni naznaczyli tak zwanych diakonów, to znaczy tych, którzy od imieni apostolów, czyli episkopów, można tak powiedzieć, byli naznaczeni, żeby uprawiać i obsługiwać tak zwane stoły. No, znaczy stoły, o którym było rozdzielana pożywa. Bo to pamiętaję, może to z dzień apostoli, że to te pierwsze chrześcijańskie wspólnoty, wony były spontanne i tam ich uprawienie było duże, duże, nie takie proste. Żeby praktykować chrześcijaństwo, też trzeba być ludyną, która jest w konkretnym czasie, w konkretnym miejscu, przed konkretnymi ludźmi, takim znakom lubowi Boga, znakom Jezusa Chrystusa Woskreszczego. Także tutaj mamy jak gdyby w tym już zakryte i pokazane w tym uprawieniu, obowiązkach episkopów, a także w ich naznaczonych nimi pomocnikach pewne zadania, które każdochodnia cerka wypełniaje z dopomogą tych, które są postawieni jako głowy tej cerki, żeby jej uprawiać, oświadczować i proroszować błagą wieść.
Перед тим, як сказати амінь, нагадаємо ще раз нашим слухачам, що з нами сьогодні був отець Міхал Бранкевич з циклом програм про Другий Ватиканський Собор. Сьогодні говорили про обов'язки єпископів. Продовження за тиждень. Дякую, отче, до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!